zespół RSC, także bohater filmu na długie pożegnania życia nam nie pozwala. Piotr i Jola zrealizowali ten film. Wcale nie jest łatwo, proszę Państwa, zrealizować dokument, w którym bohaterów jest wielu. Zespół działa przez wiele, wiele lat. Toczy się wokół niego mnóstwo ciekawych i mniej ciekawych historii. Myślę, że jakiś klucz, jakiś pomysł na to wszystko trzeba mieć. Moja teoria jest taka, że tym punktem wyjścia była płyta z tą kapitalną okładką Stefana Szczypka, pierwsza płyta zespołu RSC.
No jeden z elementów, dlatego że te elementy tego filmu w porównaniu oczywiście z tym pierwotnym scenariuszem niewiele się różniły jednak, bo już był ten scenariusz mniej więcej na początku nakreślony. Natomiast te punkty, takie nowe historie, które się tam pojawiały, narastały w miarę pracy nad filmem. To Jola może więcej powiedzieć, dlatego że podczas rozmów z bohaterami okazywało się, a tam jest jeszcze taki element, ale przecież znajdziemy Stefana Szczypkę i znaleźliśmy po moim śledztwie, znaleźliśmy w Warszawie człowieka, który miał negatywy właśnie, do których...
Ale z jakim entuzjazmem opowiada w ogóle o tej płycie, o okładce, o swojej pracy.
Tak, i kolejny element, który tak pierwotnie może nie był doplanowany do scenariusza. Znaleźliśmy autora zdjęć, Mirosława Stępniaka, który ma wielką kolekcję i mieszka za Olsztynem, bardzo daleko, gdzie Jola jako...
W Ryndach koło Purdy ciężko było to znaleźć, natomiast bardzo ciekawe miejsce. Poza tym, co jest charakterystyczne, to, że ci ludzie dalej żyją zespołem RSC, oni pamiętają, oni przechowują negatywy. To jest po prostu nieprawdopodobne, że RSC w ich głowach i w ich sercach wciąż jest. I tak właściwie po nitce do kłębka można było dotrzeć do bardzo wielu ludzi. Oczywiście film wszystkich wątków nie pomieścił, ale te wątki, no na przykład to, że zachowały się prawie wszystkie negatywy zdjęć, które były używane zarówno w reportażach, które ukazywały się wtedy w Razem, fotoreportażach i w innych gazetach, dla których pracował Mirek Stępniak, czyli właśnie fotografik w rzeczonych w Ryndach koło Purdy, obecnie działający.
No trzeba powiedzieć, że fotografia, filmy, fragmenty koncertów to jest bardzo mocna strona waszego filmu.
Dlatego, że od samego początku zamysłem było to, żeby temu dzisiejszemu widzowi, tym młodszym, przypomnieć te utwory, ale z drugiej strony sam potem byłem zdziwiony, że udało się tyle fragmentów umieścić w tym filmie, żeby one jakoś były wkomponowane w całość tej historii, no bo z jednej strony muzyka, z jednej strony utwory, ale z drugiej historie przeszłe i historie i te dzisiejsze.
No to jest też bardzo ciekawe, że to nie tylko gadające głowy o przeszłości, czyli członkowie zespołu, którzy opowiadają, wspominają, przypominają sobie, ale także zadbaliście o to, by pokazać ich dzisiejsze losy. Ktoś prowadzi firmę.
Tak, to jest firma rachunkowa. Księgowym jest
wokalista zespołu.
Wokalista, tak. Naprawdę świetny wokalista. No dzisiaj żyje po prostu z usług księgowych. No Piotrek Spychalski żyje z bycia listonoszem. Bardzo, tak. Bardzo ciężko pracuje w okolicach Rzeszowa, rozwożąc emerytury, renty i również gazety.
Jeden z członków zespołu wyjechał do Izraela i po prostu zajmuje się remontem mieszkań.
Remontuje mieszkania, tak. Wiesiek Bawor. Bardzo ciężko fizycznie pracuje, no naprawdę rewelacyjny Michał Kochmański.
Tak
on jest
dzisiaj
spawaczem, a wcześniej też zajmował się wyrobem kiełbas, a na budowie uszkodził sobie bardzo poważnie nogę, co dla perkusisty jest dosyć istotne. Także jakby te poszczególne nitki prowadziły do niezwykłych rzeczy. No tak naprawdę tylko nasz bohater dzisiejszy w studiu pracuje w zawodzie, tylko Andrzej pracuje właściwie w zawodzie, bo nagłaśnia wciąż.
Tak, no jest świetnym realizatorem dźwięku, to prawda.
No może nie świetnym, natomiast tutaj nie ze wszystkim się zgadzam, zostałem pominięty, co bardzo mi nie w smak, ponieważ oni wszyscy niby ciężko pracują, a ja nie. To nie jest prawda, dlatego, że...
Masz tą okazję, żeby to powiedzieć teraz.
Dzisiaj już rzeczywiście mam swoje lata, więc mniej fizycznie pracuję, natomiast przez ostatnich 20 lat co najmniej 2-3 razy w tygodniu rozładować i załadować około 8 ton sprzętu z ręki, gdzie najmniejsza kolumna ważyła około 40 kg, to bardzo poważnego tankowca bym za te 20 lat zapakował własnymi rękami. Przez to dzisiaj jest, że jak wstanę sobie z krzesła, to nie zawsze idę wyprostowany. Co gdy mój kuzyn elegancki ze Stanów przyjechał, mówi, co ty taki chodzisz zgięty? Ja mówię, bo bardzo ciężko w życiu pracowałem i kręgosłup mi nie pozwala się wyprostować.
Panie Andrzeju, ale ja myślę, że niezwykle ważną decyzję podjęliście wszyscy, wpuszczając do tego swojego prywatnego świata w XXI wieku dwójkę reporterów, dziennikarzy. Naprawdę nie każdy ma taką śmiałość, nie każdy chce to zrobić, więc chylę czoła. Ba, gdybyśmy rozmawiali o muzykach, którzy wspaniale żyją, kapitalną karierę dalej prowadzą, pewnie nie byłoby problemu, ale tu jest proza życia. Tu jest opowieść o tym, że kogoś gnębiły i męczyły choroby, wręcz gdzieś na krawędzi życia i śmierci balansował, prawda? No więc to są rzeczy bardzo osobiste, bardzo prywatne.
Ja ci tylko wejdę w słowo. To była kapitalna kariera.
Absolutnie nie ma żadnej kwestii. Tylko pewnie widzowie pomyśleliby, czy też mają takie wyobrażenie o wielkich gwiazdach muzyki, że oni dzisiaj opływają w dostatek i generalnie są rozchwytywani ciągle.
No myślę, że po prostu nasi bohaterowie są naprawdę uczciwi i pokazali siebie takimi, jakimi są naprawdę. I to jest rzadka rzecz, cenna rzecz i to jest też takie ujmujące właśnie w ludziach z RSC, że ja nie wyczułam podczas realizacji zdjęć żadnego zakłamania, żadnej próby pokazania się z lepszej strony niż się jest naprawdę. To się naprawdę dzisiaj bardzo, bardzo rzadko zdarza.
Panie Andrzeju?
No ja myślę, że życie postawiło nas wszystkich do pionu, tak pewnie większość ludzi i nie mamy czego ukrywać, bo jesteśmy tacy sami szarzy i mali jak ci wszyscy, których znamy, którzy chodzą, robią zakupy w Biedronce. Nic nas od nich nie różni, tylko tyle, że w pewnym okresie życia mieliśmy tą szansę, żeby zagrać to, co mamy w sercu, w sumie tak naprawdę dla siebie, a że to komuś się spodobało, to znaczy, że jeszcze są tacy, którzy mają podobne serce, podobne dusze do nas i dlatego...
Ba, podobało się. Byli fascynaci państwa muzyki. Opowiadał pan taką anegdotę o tym, jak Piotr Kaczkowski, no chyba największy i najważniejszy dziennikarz muzyczny w Polsce, zatelefonował do pana.
Wspominałem za tych naszych młodych, w sumie trudnych, ale pięknych czasów, bo najpiękniejszy czas to wtedy jest, kiedy człowiek rano wstaje i myśli, co ja dzisiaj zrobię, żeby coś było fajnego i zostało po nas. I brał gitarę, biegł na tą próbę. No i jedynym takim naprawdę poważnym radiem, poza Radiem Luksemburg, był program Trzeci Polskiego Radia, więc namiętnie wszyscy go słuchaliśmy, no i tam były nasze bożyszcza. Marek Niedźwiecki, Piotrek Nagłoski, no i Piotrek Kaczkowski. Piotr Kaczkowski był na samym szczycie tej hierarchii jako taki najwspanialszy bóg muzyki, koneser, który wybiera najlepsze z najlepszych i jego zdanie jest
niepodważalne,
autorytatywne w 100%. Także nigdy nawet nie mieliśmy nadziei, że kiedykolwiek będziemy mieli możliwość z nim porozmawiać. No i tak jak już nie będę opowiadał tej historii, bo myślę, że najciekawiej będzie, jak nasi słuchacze, czy
proszę obejrzeć film,
zobaczą tę historię, tą anegdotę na filmie i to będzie najciekawsze. Ale w momencie, kiedy usłyszałem jego głos w słuchawce, to przeżyłem nieprawdopodobny i szok, wzruszenie, nogi mi się ugięły i nagle słyszę głos, może bym byliście chcieli państwo, żebym was promował na antenie Polskiego Radia programu trzeciego.
No to, nie odmówił pan. No,
nic nie powiedziałem, bo głos zamarł w krtani, ale było to niesamowite. No. Potem oczywiście dzwonił do mnie Marek Niedźwiecki, Piotrek Nagłoski. No i Piotrek Nagłoski zawsze powtarzał wszystkim, bo jest ten zespół, który, jak to mówił Andrzej Wiśniowski, że jest tam, gdzie jest wszędzie daleko. No bo Rzeszów niestety był wszędzie daleko, bo stolicą była Warszawa i wszystko, co się działo od największego, to działo się tam. A z Rzeszowa, który nieraz nikt nie wiedział, gdzie on jest, wydostać się i pójść gdzieś dalej, bez internetu, bez...
No tak, to są zupełnie to inne realia.
Jest program trzeci i program pierwszej telewizji. Tyle.
I tak, tak rzeczywiście było. Przecież ja pamiętam doskonale, w związku z tym, że też zawsze no, uwielbiałam to, jeżeli coś się działo z regionu, czy wydarzenia, ludzie, tym regionem żyłem. I zawsze, zawsze było tak, że po zapowiedzi piosenki zespół RSC z Rzeszowa, co zresztą też Zbyszek Działa zawsze powtarza, no nie mówiono, że zespół Manam jest z Krakowa, a zespół X jest z Poznania.
No to etykietowanie, tak, to nie jest najlepsze.
Rzeszów, i że Rzeszów na równi tutaj może być, jak każde inne miasto i ci wykonawcy, autorzy, muzycy stąd mogą robić karierę także w Warszawie.
Ba, zagraliście przecież, byliście supportem przed Procol Harum. Nie mówiąc już o tym, że jak głosi też informacja, którą można znaleźć w filmie Joli i Piotra, sprzedaliście w Stanach Zjednoczonych największą ilość płyt w historii w ogóle polskich zespołów. Kto o tym wie?
Jest to prawda. Najpierw może jeszcze powrócę do tego wątku, że Rzeszów był bardzo daleko. I RSC już w momencie, kiedy nawet przestało istnieć, to przekopaliśmy taką magistralę do tej Warszawy, że tymi naszymi śladami mogły ruszyć kolejne zespoły, które gdyby nie te nasze znajomości, układy, że mieliśmy osobiste telefony do Marka Jedźwickiego, kontakt z panem Piotrem Kaczkowskim, czy z innymi redaktorami programu Trzeciego Polskiego Radia i telewizji, to te zespoły by nie istniały. Pamiętam, jak nagrałem dla zespołu KSU pierwszą płytę z zespołem KSU i też nie było, że wstawiamy na YouTube'a i jesteśmy gwiazdą. Nie, wziąłem taśmę matkę pod pachę i pojechałem do Warszawy, do Piotrka Majewskiego i Pawła Sity i fizycznie powiedziałem, panowie, to jest zespół, który jest wart tego, żeby ich wypromować. I tak zaczęła się ich kariera, bo pewnie do dzisiaj by biegali po tych bieszczadzkich górach za tymi owieczkami tam, no. Albo by pracowali w Ustrzyckiej oczyszczalni ścieków.
No. No tak, odegraliście na pewno ważną rolę promotora, takiego wzorca dla wielu rockowych formacji rzeszowskich, a był moment absolutnie złotego czasu, złotej ery takich zespołów, więc to chylę czoła, że to się udało.
No, także, że te zespoły, potem te tak zwane już krajowej sceny młodzieżowej, które wyszły potem z Rzeszowa, bo to i Milion Bułgarów, 84, Bańka Wstańka, KSU, no to poszły tą drogą i było im o tyle łatwiej, bo dla nas to był mur nie do przejścia. Niestety.
No to pozwólcie, posłuchajmy kolejnego utworu i wracamy do rozmowy.